do dzisiaj. Słucham? Tak. Wiem, że tam jest ewangeliczne, reformowane, ale w jakiej kolejności, jak odmiana, to tam. Wiadomo, o co chodzi. Przygotowując wykłady na obóz, modliłem się słowami: Panie Boże, jestem Ci wdzięczny za możliwość, za tą możliwość, że w końcu też będę mógł pouczyć przede wszystkim samego siebie na temat tego, jakim rodzicem, jakim ojcem Ty, Panie Boże, chcesz mnie widzieć. I te wykłady traktuję tak naprawdę jako okazję do pouczenia samego siebie, dlatego że mam też tą wyjątkową możliwość weryfikacji tego, jakim ja jestem ojcem dla moich dzieci. Także będę mówił z perspektywy człowieka, który wciąż jest w drodze, wciąż wychowuje dzieci, a nie perspektywy człowieka, który już to zrobił, który może powiedzieć: o, odchowałem dzieci, więc ja teraz z perspektywy doświadczonego dziadka albo pradziadka podzielę się z wami moją mądrością. I myślę, że będąc na tej samej drodze, co my wszyscy, w większości tak jak tu jesteśmy, może jest w tym też jakaś korzyść, ponieważ tak naprawdę zmagam się z tymi samymi problemami, wyzwaniami, popełniam te same błędy, może nawet większe niż wy, ale myślę, że to, co nas tutaj łączy, to jest pragnienie podążania za Bożą mądrością w temacie wychowywania dzieci. Także mam wyjątkową okazję do też pouczenia siebie, zweryfikowania tego, jakim ja jestem ojcem. Ale przede wszystkim, prócz jakichś takich codziennych przykładów, które może gdzieś tam się pojawią, chciałbym się przede wszystkim podzielić z wami tym, co dostrzegam w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie, jako ponadczasową mądrość dla nas, rodziców, na temat wychowania, na temat rodzicielstwa. Dlatego, że Boże Słowo stoi mocno nawet wtedy, kiedy my, rodzice, popełniamy grzechy, popełniamy błędy, kiedy nie jesteśmy doskonali. Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry, Bóg używa czasami również naszych błędów, naszych grzechów. I pierwszy wykład chciałbym właśnie zacząć od początku. Jesteśmy reformowanymi chrześcijanami, więc zacznę od Pana Boga. Postaram się założyć tutaj jakby fundamenty tego, kim jest Bóg. Kim jest Bóg jako rodzic, kim jest Bóg jako ojciec. O tym będzie pierwszy wykład. Natomiast na kolejnych dwóch podzielę się taką bardziej takim praktycznym spojrzeniem na temat tego, co to znaczy naśladować Boga jako ojca w naszych rodzinach, czyli jakieś takie praktyczne jakieś wskazówki, przykłady. I na trzecim wykładzie powiem na temat opowiadania o ojcu w naszych rodzinach. Czyli kim jest ojciec? Pierwszy wykład o tym będzie. Drugi, naśladowanie ojca w naszych rodzinach. Trzeci, opowiadanie o ojcu. Zaczniemy mówić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś niebiańskim Ojcem, że możemy nosić, możemy być w naszych rodzinach odbiciem Twojego ojcostwa. Dziękujemy Ci, Panie, że nie jesteśmy osamotnieni też, kiedy myślimy, co to znaczy kochać nasze dzieci, co to znaczy prowadzić je do Ciebie, Panie Jezu, co to znaczy być dobrym rodzicem, który znajduje prawdziwe spełnienie w tym, do czego nas powołałeś. Dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś łaskawym, dobrym ojcem, który też nie postępuje z nami jako rodzicami wedle naszych przewinień, naszych niedoskonałości, naszych grzechów. I Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił ten czas, abyśmy w naszych rodzinach byli rodzicami, mamami, którzy znajdują upodobanie w Twoich oczach. Przede wszystkim właśnie ze względu na dzieło Chrystusa. Amen. Zacznę od Boga, oczywiście. W kontekście Boga powiemy o ojcostwie i mam nadzieję, że tutaj też mamy, znajdą też pewne praktyczne czy biblijne pouczenia. Także kiedy będę mówił o Bogu jako ojcu, kiedy będę mówił o ojcostwie, to mam nadzieję, że żony nie będą spoglądały na swoich mężów i mówią: to, no, zobacz, spójrz na siebie, jakim jesteś ojcem. Także mam nadzieję, że żony, że mamy, że panie również znajdą jakieś tutaj zastosowanie. Ale zaczynam od ojcostwa, ponieważ myślę, że to jest palący temat, nie tylko w kontekście, moim zdaniem, kryzysu ojcostwa w społeczeństwie, ale też myślę, że kryzysu ojcostwa w Kościele. I jako Kościół Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy byli właśnie solą, żebyśmy byli światłem, a jeżeli chcemy być solą, mamy być solą, czy jesteśmy solą, Jezus mówi, pytanie jest, jakim rodzajem soli, jakim rodzajem światła jesteśmy. Jeżeli mamy być solą i światłem, to myślę, że początkiem reformacji, odnowienia społeczeństwa, przebudzenia są nasze rodziny. A zdrowa rodzina opiera się na zdrowym rodzicielstwie, przede wszystkim na biblijnym, odpowiedzialnym ojcostwie. I być może niektórzy z Was chcieliby, żebym tutaj na samym początku powiedział jakieś rady dla ojców, jak rozwiązywać poszczególne konkretne sytuacje, konflikty i tak dalej. Ale Biblia nie od tego rozpoczyna temat ojcostwa. Nie da się mówić o praktycznym wymiarze bycia ojcem od założenia mocnych, solidnych fundamentów. Czyli pierwszy wykład, jakim ojcem jest Bóg. I teraz musimy pamiętać, że Biblia jest autorytetem, od tego zacznę. To jest takie przypomnienie, które czasami myślę, że jest potrzebne. Pismo Święte jest autorytetem nie tylko w naszym kwestii zbawienia, nie tylko kiedy rozmawiamy o teologii, kiedy rozmawiamy o doktrynach, ale jest autorytetem w każdym aspekcie naszego życia, włączając w to rodzinę i włączając w to wychowanie dzieci. Paweł w liście do Tymoteusza, 2 Tymoteusza 3,16 mówi: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Biblia jest autorytetem w kwestii również poprawy, wychowywania, edukacji, żebyśmy osiągnęli doskonałość. Czyli Biblia, Pan Bóg, Jego Słowo jest punktem wyjścia, jest podstawą właściwego wychowania. Czyli Pan Bóg nie jest największym pedagogiem, nie jest jedynie, nie wiem, doradcą, nie jest jedynie, nie wiem, nauczycielem katechezy, to też najmądrzejszym, ale jest królem, królem królów, jest również ojcem, który wychowuje nas, formuje nas w kompleksowy sposób. Dlaczego apostoł Paweł pisze w ten sposób? Myślę, że powód jest prosty, ponieważ, tak jak powiedziałem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, a nie jednym z ministrów odpowiedzialnym za nauczanie religii. I Biblia jest podstawą nauczania naszych dzieci, a nie jednym z wielu konkurujących podręczników pedagogicznych. Biblia jest podstawą wychowania, tak jak mówi apostoł Paweł. Czyli mówiąc o ojcostwie, wychodzimy od Biblii, a nie o modelu ojcostwa czy rodzicielstwa w tak zwanej tradycyjnej kulturze. Tak naprawdę w konserwatywnych środowiskach chrześcijańskich czasami mówi się, że mamy tutaj wpływ różnego postępowego myślenia we współczesnej kulturze. Więc to, o co my zabiegamy, to przede wszystkim musimy odrestaurować sposób myślenia w tradycyjnej rodzinie. Nie to powinno być naszym celem. Nie powinno nas interesować przywracanie fundamentów tradycyjnej rodziny. Powinno nas interesować przywracanie fundamentów biblijnej rodziny. I drugi punkt wyjścia jest taki, że kiedy mówimy o ojcostwie, to zwróćcie uwagę, że ojcostwo, rodzicielstwo, bycie mamą, bycie tatą, to nie jest dodatek. To nie jest jakiś bonus do naszego powołania. Zobaczcie, że kiedy mówimy o Bogu, to mówimy o Bogu Ojcu. Kiedy mówimy o Bogu Ojcu, to nie mówimy, że Bóg jest Ojcem niejako po godzinach swojej pracy. To nie jest jakiś dodatek do Jego powołania. To jest istota Jego natury. Bóg jest po prostu Ojcem. Ojcostwo należy do Jego istoty, co oznacza, że kiedy Bóg nazywa nas mamami czy ojcami, w przypadku Panów, to trzeba też podpiąć w przypadku Panów coraz częściej, to robi coś niesamowicie ważnego dla naszej tożsamości. Tak? Określa nasze powołanie, jesteście ojcami. Dlaczego? Bo ja jestem ojcem. I chcę, żebyście byli w waszych rodzinach, w waszych małżeństwach odbiciem tego, kim ja jestem względem was. Dlatego apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, że wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi od Niego bierze swoje imię. Efezjan 3,14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Boga Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Czyli nie mówimy o Bogu jako o Ojcu, ponieważ mamy tutaj na ziemi jakiś wzorzec męskości czy ojcostwa i teraz ten wzorzec jakiś wyimaginowany przenosimy na naszą relację z Bogiem. A, to Bóg też jest takim Ojcem. Jest odwrotnie. Nazywamy Boga Ojcem, a nie pierwszą przyczyną, a nie Matką, ponieważ takim nam się objawił, tak? Takim nam się przedstawił. Czyli to nie mężczyzna w tradycyjnej rodzinie, nie ojciec w tradycyjnej rodzinie jest źródłem prawdziwego ojcostwa, prawdziwego męstwa. Raczej jako mężczyźni, skoro mówimy o panach, nosimy na sobie jego męstwo, czy nosimy na sobie męstwo, które ma źródło w Bogu. Czyli jesteśmy ekranami ojcostwa, a nie projektorami. Odbijamy na sobie męstwo i ojcostwo, którego źródłem jest Bóg. Nie tworzymy męskości, czy definicji męskości, czy definicji ojcostwa, ale raczej spoglądamy na Boga, uczymy się od Niego. I to wymaga od nas takiej ważnej cechy, której nie lubimy. No to jest po prostu słuchanie. To jest słuchanie, to jest uległość. Co ja nie wiem? Ty mnie masz pouczać, jakim ja mam być ojcem? Ja przecież wiem. Biblia mówi, mamy odbijać jego cechy jako ojca w nas. Czyli zobaczcie, to jest tak naprawdę, to może nas, nie wiem, może to nas przeraża, ale ja raczej zachęcam was, żebyście spoglądali na to jako na niesamowity przywilej, że mamy przywilej uczestniczenia w tym, co Bóg czyni względem nas, co Bóg czyni względem swojego stworzenia. Tak, to jest tak naprawdę nadzwyczajna rzecz, że możemy naśladować Boga jako ojca, możemy rozumieć Boga lepiej w jakimś stopniu jako ojca, możemy go poznawać lepiej jako ojca, będąc ojcami i mamami w naszych rodzinach. Możemy wnosić istotę jego ojcostwa do naszych rodzin, tak jak może widzieliście ten filmik na YouTubie, kiedy jest ojciec i przez wszystkie czynności, które wykonuje, towarzyszy mu syn. W pracy, w odpoczynku, jakaś stłuczka samochodowa, stresowa sytuacja i tak dalej. I puenta pod koniec tego filmiku jest taka: tato, obserwuję cię. Tak? I jako ojcowie powinniśmy to samo mówić do naszego Pana, do naszego Boga. Tato, obserwuję cię. Ale też pamiętaj, że nasze dzieci robią to samo względem nas. Tato, obserwuję cię. Na obozie chrześcijańskim, na wycieczce, kiedy uderzysz się młotkiem w rękę, wbijając gwóźdź, widzę to, widzę jak reagujesz. Kiedy uderzysz w samochód, co zrobisz? Uciekasz szybko? Obserwuję cię, kiedy nie wiem, tracisz pracę, kiedy rozmawiasz z mamą w jakiejś konfliktowej sytuacji. Cały czas ciebie obserwuję. Czyli chcąc zrozumieć, na czym polega ojcostwo, co to znaczy być ojcem, co to znaczy być mamą w naszych rodzinach, co to znaczy być chrześcijańską mamą czy chrześcijańskim tatą, no musimy przede wszystkim zacząć od tego, jakiego rodzaju ojcem jest Bóg. I zobaczcie, to oznacza, że idea ojcostwa no nie bierze się z próżni. To nie jest wytwór jakiejś, nie wiem, patriarchalnej kultury. Bycie ojcem nie wynika z faktu, że akurat ktoś tym słowem nagle postanowił opisać naszą rolę jako twardzieli, jako mężczyzn chodzących dzieci. Tak? Ale dzisiaj możemy odchodzić od tego. Dzisiaj możemy mówić o rodzic 1, rodzic 2, za 20 lat może jeszcze rodzic 3, rodzic 4 i tak dalej. Czyli kiedy pytasz się, co to znaczy być dobrym ojcem, jaką mamą mam być, to nie powinniśmy zaczynać od końca, jak to było w tej tradycyjnej rodzinie 50 lat temu. Ja chcę taki być. Powinniśmy zacząć raczej od początku, od tego, jakim jest nasz niebiański ojciec. I z tego miejsca myślę, że musimy wyjść nie tylko dlatego, że na ten temat mówi Pismo Święte, tutaj zaczyna temat ojcostwa Biblia, ale także z powodu tego, że moim zdaniem, nie wiem, czy byście się z tym zgodzili, że Bóg Ojciec jest chyba dzisiaj w Kościele również najbardziej zapomnianą osobą Trójcy Świętej. Kiedy patrzę na ewangeliczne chrześcijaństwo, to mam wrażenie, że z Panem Jezusem w jakiś sposób jest tam łatwiej wejść w taką, jak to się czasami mówi, intymną, prywatną relację, w bliską znajomość, ponieważ był wśród nas, czytamy o nim, wiemy co robił, karmił głodnych, żył po prostu jak człowiek, był jednym z nas, wiemy czego nauczał, co robił. Duch Święty też troszeczkę bardziej wydaje nam się być bardziej znajomy niż Ojciec, ponieważ chociaż może nie znamy go tak dobrze jak Jezusa, ale wiemy, że w podstawowym sensie, tak jak mówi Jezus w Ewangelii Jana, że jest pośród nas, jest w nas, jest w Kościele, jest w naszym życiu, życiu naszych rodzin, doświadczamy Jego działania w naszym życiu, cieszymy się Jego owocami, często podkreślamy właśnie z jednej strony konieczność nawiązania bliskiej relacji z Jezusem, zaproś Jezusa do serca i tak dalej. W środowiskach charyzmatycznych kładzie się nacisk na doświadczanie, na przeżywanie obecności Ducha Świętego w naszym życiu, ale pomyślcie, które spośród konserwatywnych środowisk chrześcijańskich kładzie nacisk na rolę Ojca. Może są jakieś takie, pewnie byśmy znaleźli, no ale w Wydaje mi się, że generalnie trudno. Trudno znaleźć takie środowisko. Musisz poznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Musisz nawiązać relację z Jezusem. Musisz doświadczyć nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego. Tak, to jest bardzo powszechna treść posłannictwa w ewangelicznym chrześcijaństwie. Nie ma w tym nic złego, kiedy się mówi, tak, zaufaj Jezusowi, otwórz się na działanie Ducha Świętego, ale mało kto pyta, słuchaj, a może chciałbyś poznać Ojca? Chciałbyś poznać Ojca? Chciałbyś wiedzieć, kim jest Ojciec? I zobaczcie, niemożliwe jest poznanie Syna w oderwaniu, odseparowaniu od poznania Ojca. Nie poznamy właściwie Syna, jeżeli nie znamy Ojca i vice versa. I odwrotnie. Tak. Może pomyślmy o tym w ten sposób, że Syn jest drogą, Ojciec jest miastem, do którego zmierzamy, a Duch Święty jest autem, którym się poruszamy. Syn jest drogą, Ojciec jest miastem, Duch Święty jest autem. Podążamy do Ojca, Syn jest drogą, Duch Święty zdanie nas do tego, żebyśmy tą drogą podążali. I teraz pomyślmy, kto potrzebuje drogi, która wiedzie donikąd? Kto potrzebuje miasta, do którego nie da się dotrzeć? Kto potrzebuje auta, jeżeli nie ma żadnego celu podróży? I tak niestety czasami traktujemy Ojca. No taki dodatek do naszej wiary. Najważniejszy jest Syn, no bo Syn przecież umarł za nas, oddał swoje życie. Duch Święty, bo bez Jego działania byśmy wciąż trwali w naszych grzechach, wciąż byśmy trwali w niewierze. Ale Ojciec, no jest. Taki daleki obserwator, taki ktoś w rodzaju prezesa firmy, który wydaje rozporządzenia. Znacie pewnie ten przykład. Przychodzisz do zamku, żeby spotkać się z królem. Przed drzwiami stoją strażnicy i nie mają ochoty cię wpuścić. I tłumaczysz im, no ja przychodzę do króla. Chcę się z nim zobaczyć. To jest bardzo ważne. Mam z nim do pomówienia. I słyszysz odpowiedź strażnika, nie ma mowy. Nie ma dostępu do króla. Nie może tak sobie od ktoś pierwszy lepszy wejść i mieć audiencję u króla. Jesteś niewłaściwie ubrany, pochodzisz z niewłaściwego, z niskiego rodu, nie masz prawa się widzieć z królem, kiedy tylko masz na to ochotę i nagle za drzwi wychodzi młody książę, który mówi w kierunku strażników, przepuśćcie go. On jest ze mną. Ja zaprowadzę go przed oblicze Ojca. Tak? Czyli tylko dzięki pośrednictwu Syna mamy dostęp do Ojca. I teraz zobaczcie, to jest taka powszechna ilustracja, która tłumaczy nam prawdę Ewangelii, w jaki sposób zbliżamy się do Boga, tylko przez Syna. Ale zobaczcie, bo ta ilustracja ma zobrazować nam pewien dystans oczywiście pomiędzy nami a Ojcem, który jest spowodowany naszym grzechem. Ma za zadanie zilustrować nam niemożność dojścia do Ojca, do Boga o własnych siłach. I ma na celu zobrazować nam dzieło Syna, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Ale teraz pomyślmy, co ta ilustracja mówi nam na temat Ojca. I niekiedy sądzimy właśnie, że Bóg Ojciec to jest taki dostojnik, siedzący na świetlistym tronie, który promienieje czystością, świętością, a prawo do Niego jest zarezerwowane, czy prawo do Niego jest zasługą Syna i Ducha Świętego. I teraz, co taki obraz rodzi? No, moim zdaniem, kiedy nad tym się zastanowiłem, to moim zdaniem rodzi obraz biernego Ojca. Tak, rodzi taką ideę Ojca, która nie ma nic wspólnego z tym, jakimi ojcami my mamy być w naszych rodzinach. I nic dziwnego, że czasami jest tak, że nie łączymy w ogóle naszego powołania jako rodziców z tym, jaki jest Bóg, jaki jest nasz niebiański Ojciec. I o ile potrafimy, często mówiliśmy chociażby na ostatnich obozach, mówiliśmy o więzi, o małżeństwie, mówiliśmy o obrazie Chrystusa, Kościoła, mówiliśmy o tym, że nasze małżeństwo jest właśnie odbiciem, symbolem tej relacji, to kiedy dochodzimy do tematu ojcostwa, no to właściwie pojawia się jakaś taka próżnia. No, gdzie mam szukać przykładu? W moich rodzinach, no, czy rodzinie, no, różnie z tym bywa. I czasami udaje mi się do różnych podręczników w stylu 10 cech doskonałego ojcostwa, idealne ojcostwo w 5 dni i tak dalej. Idealne ojcostwo po konferencji w Sokołowsku i tak dalej. Czyli kiedy myślimy o byciu dobrym ojcem, o naśladowaniu Ojca w niebie, to może jedno zadanie domowe będę miał dla was. Po powrocie do domu zróbcie następującą rzecz. Weźcie wasze Biblię, podkreślcie sobie, albo żeby też może nie ma dla Biblii, wypiszcie sobie wszystkie wersety, na przykład z Ewangelii Jana, które mówią o więzi Ojca z Synem. Jaki jest Ojciec względem Syna? A kilka przykładów. Syn objawia chwałę Ojca. Syn jest żarliwy i zabiega o chwałę Ojca. Ojciec szuka prawdziwych czcicieli. Ojciec ufa Synowi i powierza Mu zadania. Ojciec również szuka chwały dla Syna. Ojciec jest dawcą życia. Ojciec towarzyszy Synowi i nie pozostawia Go samego. Ojciec chroni tych, których dał Synowi. Tych wersetów jest bardzo dużo i nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał. Także czasami myślimy, mam wrażenie, że również w konserwatywnych środowiskach chrześcijańskich o Ojcu jako właśnie srogim Bogu, a o Jezusie jako kimś, kto przyszedł tego srogiego Ojca udobruchać. I to jest takie też zupełne niezrozumienie Nowego Testamentu, dlatego że sam Nowy Testament mówi, że Syn jest najpełniejszym objawieniem charakteru Ojca, a nie najpełniejszym przeciwieństwem objawienia czy charakteru Ojca. Czyli patrząc na Jezusa, możemy widzieć, jaki jest Ojciec. Patrząc na Jezusa, możemy widzieć, jaki jest Ojciec. Patrząc na Twoje dziecko, możemy widzieć, w jakim stopniu, jakim jesteś Ty. Jezus nie jest przeciwieństwem Ojca, jest najpełniejszym objawieniem Ojca. I teraz zwróćcie uwagę, pierwsze słowa w Nowym Testamencie, pierwsze słowa Ojca wypowiedziane do Syna mamy w Ewangelii Mateusza. I to jest bardzo ważna, praktyczna lekcja, myślę, dla nas. Mateusza 3,16. Chrzest Jezusa. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz zobaczcie, to była publiczna wieść obwieszczona przez Ojca światu na temat Jego Syna. I teraz kilka lekcji, kilka zastosowań dla nas z tego fragmentu. Po pierwsze, kiedy Jezus został ochrzczony, Ojciec był przy tym obecny. Przez chrzest Ojciec przyznał się do Syna. To jest Syn mój umiłowany, którym mam upodobanie. Przez chrzest Bóg przyznaje się do Ciebie, Bóg przyznaje się do naszych dzieci. Przez chrzest Bóg mówi, oto w Tobie mam upodobanie, należysz do mojej rodziny, jesteś częścią mojego ciała. I zobaczcie, że to jest bardzo ważne, dlatego że tożsamość naszych dzieci w dużej mierze zależy od tego, co im komunikujemy jako rodzice. Czasami w taki sposób komunikuję, czy dyscyplinuję moje dzieci. Słuchaj, jesteś ochrzczony, jesteś uczniem Jezusa, należysz do Jego rodziny, więc zachowuj się jak uczeń Jezusa. Zobaczcie, to jest Boża pedagogika. Najpierw kim jesteś, to jest co mi wymowany, nim mam upodobanie. Najpierw kim jesteś, potem co z tego wynika. Najpierw Izrael, mówi Bóg. Wyprowadziłem cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Zakomunikowałem ci, kim jestem dla ciebie. Co dla ciebie uczyniłem? Więc nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił obrazów rzeźbionych, żeby się im kłaniać. Nie będziesz wzywał imienia Boga na daremno. Najpierw kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość, potem co z tego wynika. I taka jest Boża pedagogika. Najpierw Bóg mówi, twoi synowie są jak strzały w kołczanie. Potem mówi, co w związku z tym powinniśmy robić. Czyli najpierw Bóg mówi, kim jesteś, jaka jest twoja pozycja w Chrystusie, do świętych, do wybranych, do odkupionych. Tak Paweł rozpoczyna wiele swoich listów. Efezjan, Kolosan. A potem przechodzi do praktycznych zastosowań i mówi, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci. Nie prowadźcie ich do gniewu. Najpierw kim jesteście, to mówimy do naszych dzieci, potem co z tego wynika. Nie robimy odwrotnie. Czasami też mamy tą pokusę, żeby czynić odwrotnie. Najpierw cię pouczę, postawię ci kilka zasad. Jeżeli je przestrzegasz, będziesz je przestrzegał w jakimś, no, może idealnym stopniu, a to wtedy nazwę cię chrześcijaninem, a to wtedy nazwę cię Bożym dzieckiem, a to wtedy nazwę cię uczniem Jezusa. Takie myślenie jest produkowaniem, jest tworzeniem małych faryzeuszków, którzy są skupieni na zewnętrznościach, a nie jest bycie pasterzem serca dla naszych dzieci. Ojciec mówi, to jest Syn mój umiłowany, w nim mam upodobanie. Po drugie, Ojciec uczynił swoją obecność odczuwalną, posyłając swojego Ducha w postaci gołębicy, który spoczął na Jezusie. Nasza obecność powinna być odczuwalna. Tak, wchodzimy do czegoś domu, chwila. Tu jest jakiś ojciec w ogóle? Może fizycznie jest, no ale czy to jest mama? No i fizycznie może jest. Ojciec uczynił odczuwalną swoją obecność, posyłając swojego ducha, tak, swojego ducha w postaci gołębicy. Po trzecie, uczynił swoją obecność słyszalną poprzez słowa, które wypowiedział. I zobaczcie, co powiedział. Co powiedział ojciec do syna? To jest syn mój umiłowany. I w końcu wyraził swoje upodobanie. W nim mam swoje upodobanie. Czyli jakby podsumowując ten fragment, pierwszą rzeczą, której uczymy się na temat relacji ojciec-syn z Nowego Testamentu, jest to, że ojciec stwierdza o swoim synu: słuchaj, good job, wykonujesz świetną robotę. I tak naprawdę wszyscy z nas jesteśmy ojcami, jesteśmy córkami albo synami, mężczyzny, kobiety, ale niektórzy z nas nigdy nie usłyszeli od rodziców tego, co tutaj ojciec powiedział do syna. Niektórzy nigdy nie doświadczyli takiej bliskości, utożsamienia, podbudowania wartości, tożsamości, słów, które wyraziły upodobanie i szacunek. I to jest taka kolejna praktyczna lekcja. Naśladujmy naszego niebieskiego Ojca, nie odbierajmy naszym dzieciom tego, co może nie było naszym udziałem. Czyli zrozumienie naszego powołania jako ojców i mam bierze swoje źródło w biblijnej prawdzie o tym, jaki jest Bóg, o Trójcy Świętej. Tak? Czyli zaczynamy od tego, a nie od tego, ile czasu powinien ojciec spędzać z synem albo z córką. Tak? I rzadko, myślę, że czasami rzadko o tym myślimy, ponieważ prawdę o Trójcy Świętej traktujemy jako jakiś taki teologiczny konstrukt, który nie ma żadnego zastosowania w naszym życiu, a już szczególnie w naszym życiu rodzinnym. Psalm 115, werset 4. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Tutaj jest konfrontacja Boga prawdziwego, a fałszywych bożków. I psalmista mówi, że człowiek staje się podobny do obiektu swojej czci. I teraz pomyślmy, kiedy pomyślimy o naszym postępowaniu jako rodziców względem naszych dzieci, pomyślmy przez chwilę, jakiego Boga objawia nasze postępowanie, nasze zachowanie. Zobaczcie, że Bóg, o którym mowa w Piśmie Świętym, nasz dobry Ojciec w niebie, to jest osoba, która od wieczności kocha. Kocha Syna, od wieczności kocha Ducha Świętego, która czci Syna, żyje z Synem i Duchem Świętym w jedności, w harmonii. Tak, miłość leży w naturze Ojca, ponieważ od wieczności jest on ukierunkowany na więź z Synem i z Duchem Świętym. Czyli kiedy mówimy o nawiązaniu więzi z Ojcem, to nie mówimy jedynie o encyklopedycznych informacjach w głowie, ale mówimy o nich w kategoriach więzi, relacji. Tak? Nie chodzi nam o wychowywanie dzieci, o mentalności obu braci z przypowieści o synu marnotrawnym. Fizycznie jeden z nich może był blisko, ale tak naprawdę jego serce było gdzie indziej. Czyli kwintesencją naszego zbawienia nie jest nabycie informacji o Ojcu, ale pojednanie z Ojcem, pokój z Ojcem, radość z powodu więzi z Ojcem. Tak, poznajemy Go jako oczywiście Ojca, jako pasterza, jako opiekuna, jako króla. Ma to swoją treść, ale przede wszystkim poznanie Boga łączy się z nawiązaniem z Nim więzi. Dlatego kiedy Pismo Święte mówi o naszej więzi z Bogiem, to używa takich pojęć jak radość Ojca, miłość Ojca, wyczekiwanie Ojca, ojcowska dyscyplina, zasmucanie Ojca, przebaczenie Ojca. Tak? Zobaczcie, to jest wszystko język relacji, język więzi, a nie język sali akademickiej. Dlatego zbawienie w Piśmie Świętym jest przyrównane do uczty, a nie kafejki w internecie. Uczty, gdzie mamy do czynienia ze smakiem, radością, obfitością, ludźmi, którzy zasiadają z nami, gospodarzem, który jest obecny pośród nas. Czyli naśladować Ojca w naszych rodzinach oznacza to samo. Oznacza budowanie zdrowych więzi, pełnych muzyki, smaku, radości, akceptacji. Budowanie więzi opartych właśnie na tym, co powiedziałem. Poświęceniu, byśmy powiedzieli, szacunku, poznawaniu swoich myśli, swojej woli. A kto taki jest ojciec w niebie? I teraz przenosząc to jakby na konkretne przykłady modelów ojcostwa w różnych religiach czy światopoglądach. Zobaczcie na przykład islam, czy różne jakieś fałszywki chrześcijaństwa, pseudochrześcijańskie ruchy badackie, które odrzucają prawdę o trójjedynym Bogu. Tak? W islamie mamy jednoosobowego Boga, Allaha, który tak naprawdę od wieczności jest sam. Tak samo jak Bóg Świadków Jehowy czy różnych badackich ruchów, jest od wieczności kawalerem, samotnikiem, który w czasie postanowił stworzyć różne istoty. Tak? Ale zobaczcie, że miłość nie należy do jego natury, ponieważ poza sobą samym od wieczności nie miał nikogo, nie miał kogokolwiek, kogo obdarzałby miłością. Tak? Nie istnieje coś takiego jak miłość bez drugiej osoby. Tak? Miłość z natury wychodzi poza nas samych. Jej cechą jest oddanie, poświęcenie, służba, cześć, szacunek. I teraz możemy powiedzieć, no dobrze, wobec kogo te cechy okazywał jednoosobowy Bóg? Tak? Nie miał nikogo. Czyli w islamie nie mamy trójjedynego Boga, który od wieczności objawia swoją miłość względem innych osób. Nie mamy Boga, który daje samego siebie ludziom, który staje się człowiekiem, który wchodzi w więź z człowiekiem, który służy człowiekowi, który umiera za człowieka. Tak? W islamie mamy Boga, który co robi? Który przekazuje instrukcje, dyrektywy. Tak? Istotą islamu nie jest wejście, nawiązanie więzi z Bogiem, ale podporządkowanie się instrukcjom Boga. Czysta zewnętrzność. Podporządkowanie się woli Allaha i podporządkowanie świata woli Allaha. Tak? To jest religia siły, a nie religia więzi. Dlatego wiele razy usłyszycie stwierdzenie, które myślę, że nie będzie bezpodstawne, że islam jest po prostu religią zdominowaną przez młodych mężczyzn. A mówię o tym dlatego, żeby wam zilustrować, że to, jakiego Boga czcisz, będzie miało wpływ na to, jakim jesteś rodzicem. Tak pamiętamy, Psalm 115. Stajemy się tacy jak Bóg, którego czcimy. I teraz takiego mamy Boga w różnych ruchach badackich, islam i tak dalej. I teraz przenosimy to na ideę ojcostwa. Jaka jest idea ojcostwa w islamie? Islamski ojciec to jest po prostu idealny obraz Allaha, który wydaje polecenia, któremu masz się całkowicie podporządkować. Dlatego nie dziwmy się, że pozycja kobiet czy dzieci w islamskiej rodzinie jest po prostu prostą konsekwencją tego, jaki jest Bóg, którego czczą. Tak Biblia wzywa nas do dostrzegania tych przełożeń. I teraz pytanie jest do nas, tak? Jakiego rodzaju rodzicami my jesteśmy? Czy nasze postępowanie odzwierciedla jest odbiciem chwały naszego dobrego niebieskiego Ojca w niebie, który wyraża upodobanie w swoim synu, który oddaje siebie synowi, który czci syna, który słucha syna, który kiedy jemy resztki jedzenia ze świniami, to czeka na nas z wielkim stołem, kubełkami z KFC, czeka na nas, wybiega naprzeciwko nas i obejmuje nas, kiedy jeszcze jesteśmy w drodze. Czy jesteśmy raczej jak Allah, który rozsiadł się na fotelu i tutaj jest królem pilota. Jedynie poproszę piwko. Nie poproszę. Dać mi piwko. Przynieś to, przynieś tamto. Czy nasze słowa w stronę dzieci to wyłącznie, prawie wyłącznie polecenia, oczekiwanie, że wykonają je bez mrugnięcia, czy raczej są słowa, które wymagają, które wyrażają upodobanie? Tak, mój tata naprawdę mnie lubi. Bo słyszę, jak się ze mną komunikuje, widzę, że spędza ze mną czas. Mój ojciec mnie lubi. To powinno być myślenie naszych dzieci, które jest reakcją na naszą postawę. Kogo naśladujemy w naszym ojcostwie? Jaki obraz ojca malujemy naszą postawą? Inny przykład. Pomyślcie na przykład o Bogu deistów. Tak? Deista wierzy, że Bóg stworzył świat, ale się wycofał, jest de facto nieobecny. Bóg deistów jest stwórcą, ale jest jedynie obserwatorem. Tak? Bóg jest jak zegarmistrz, który nakręcił świat, ale się tym światem nie interesuje. I niektórzy ojcowie są taką wspaniałą ilustracją takiej wizji Boga. Założyłem rodzinę, spłodziłem dzieci, zasadziłem drzewo, wybudowałem dom, czapki z głów, tak? Wielki szacun. Mogę teraz wyjechać na Hawaje, sączyć drinki, w życiu swoje zrobiłem. Ojciec, który zdradza i zasada trzeba, ale nie angażuje się w życie swojej rodziny, jest praktycznym deistą, nie chrześcijaninem. Tak, Biblia mówi, że Bóg nie tylko stworzył świat, ale podtrzymuje go. Podtrzymuje go słowem swojej mocy, jak jest w Chrystusie powiedziane w liście do Hebrajczyków. Jezus, Bóg, zajmuje się takimi sprawami jak nasze włosy, spadanie wróbli na ziemię, przeodziewanie lilii. Tak, jakim rodzajem ojca czy mamy jesteś ty? Takim deistycznym obserwatorem, czy raczej zaangażowanym inicjatorem, który angażuje się w życie swoich dzieci? Deista mówi, a niech inni wychowują moje dzieci. Taki rodzic jest idealnym obrazem takiego Boga. Może jeszcze jedna opcja? Jeszcze jeden przykład. Ojciec sekularysta. Ojciec ateista, byśmy powiedzieli. W jakiego Boga wierzą sekularyści? Sekularyści i ateiści uważają, że świat jest domem bez ojca. Świat nie ma żadnego właściciela. Twierdzą, że możemy tutaj żyć jak chcemy. Sami ustalamy zasady, według których chcemy żyć. I ojciec sekularysta nie wierzy, że jego ojcostwo jest odbiciem czegokolwiek, jakiegokolwiek ojcostwa. Nie ma ojca. Jeżeli nie ma ojca, to nawet nie musimy tego słowa używać. Możemy mówić o rodzicu 1-2. Ale jeżeli nie ma ojca, to też nie ma tego, który określa zasady. Nie ma tego, który wskazuje nam, co ma cechować nasze więzi z dziećmi. Na czym, jak mają być budowane nasze relacje w rodzinie, w małżeństwie. Czyli jeżeli sami określamy zasady, kim jest ojciec, jakie jest jego powołanie, kim jest mama, jakie jest jej powołanie, to zarówno manifestacja siły, przemocy, molestowanie mają tak samo rację bytu, jak na przykład szacunek. Jeżeli wierzymy, że świat jest pustym domem, do którego przypadkowo się wprowadziliśmy i możemy sami określać zasady, no to tak się będziemy zachowywali jak ojcowie, czy mamy w naszych domach. I niektórzy ojcowie właśnie z tego miejsca wychodzą, tak? W taki sposób się zachowują. A nie chce mi się. A po co? A jaki cel? A mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. A róbcie sobie, co chcecie w tym domu. A wiesz, synu, po prostu rób tak, żebyś sobie w tym świecie poradził. Mnie nie ma. Radźcie sobie, odtąd jesteście rodziną bez ojca. Nawet jeżeli nie fizycznie, no nie fizycznie, to de facto, mimo że ja jestem tutaj, to de facto moja uwaga, moje serce są gdzie indziej. I teraz znowu pomyślmy, czy czasami w naszych zachowaniach, może nie w 100%, ale gdzieś w naszych zachowaniach odzwierciedlamy takie myślenie takiego Boga sekularystów, czy właściwie brak Boga sekularystów. Czyli pamiętajmy, tutaj punkt jest taki, że pamiętajmy, że jako ojcowie i mamy zawsze coś ogłaszamy, zawsze coś komunikujemy, zawsze oznajmiamy naszym synom, naszym córkom, jaki jest Bóg, w jakiego Boga wierzymy. Tak szorstki, oschły ojciec, który zajmuje się wyłącznie wydawaniem poleceń, oczekiwaniem, że wszyscy w domu będą mu służyli, no to jest idealny wyznawca Allaha. Ojciec, który pozwala swoim dzieciom na wszystko, nie strofuje ich, nie spędza z nimi czasu, nie wierzy, że sam musi poddać się jakiemukolwiek autorytetowi, no to jest idealny obraz sekularyzmu. Nie ma Boga. Nie ma idei ojcostwa. Nie ma komukolwiek się podporządkować. Ojciec, który mówi, swoje zrobiłem. Spłodziłem syna, córkę, wybudowałem dom. No to jest idealny obraz Boga deisty. Czyli swoim życiem, naszym podejściem do synów i córek raczej ukazujemy nam im, współmałżonkom, obraz dobrego Boga w niebie. Teraz na drugim wykładzie po chwili przerwy powiemy, jak to, jakieś takie kilka przykładów, jak to może wyglądać w praktyce. Na razie cały czas tutaj zakładamy właściwe fundamenty. Czyli ojcowie są bardzo ważni, panowie, słuchajcie, jesteście bardzo ważni w rodzinach, mamy, jesteście bardzo ważne w waszych rodzinach. Oczywiście współczesna kultura zwalcza w nas myślenie o naszej szczególnej roli dla naszych dzieci, dla współmałżonków. Znacie pewnie te klimaty, wszelkie ruchy feministyczne, gender, LGBT promują model, który wywyższa brak jakiegokolwiek rozróżnienia w Bożym świecie, w tym również w rodzinie. Tak, rodzina to jest legitymizowanie ucisku kobiet. Jeden mężczyzna, jedna kobieta w rodzinie czy w małżeństwie, no to jest przeżytek średniowieczny. Mąż jako przywieżowa głowa rodziny czy żony, no to jest przejaw patriarchalizmu. I puenta, Uwolnijmy się, tak? Zrzućmy w końcu z siebie te pęta. Równość, bo przecież jesteśmy wszyscy równi, co jest prawdą, ale przekonanie o równości prowadzi do błędnego wniosku o jednolitości, o braku jakichkolwiek rozróżnień. I czasami też to przenosi się do Kościoła, do naszego myślenia, takiego myślenia w kategoriach braku jakichkolwiek rozróżnień. I czasami myślimy, że jesteśmy, też na przykład jako ojcowie, jednym z wielu domowników, jednym z wielu, może najważniejszym nawet, użytkownikiem telewizyjnego pilota. Takie słowa, że jesteśmy równi, więc jesteśmy jednakowi, jesteśmy jednolici, czasami to lubimy, dlatego że to zrzuca z nas taki ciężar, który nie zawsze lubimy, ciężar odpowiedzialności za nasze dzieci, za nasze rodziny. Tak jak ktoś powiedział, najłatwiejszą rzeczą na świecie dla mężczyzny jest dorosnąć, ożenić się, mieć dzieci i wciąż myśleć o sobie w taki sposób, w jaki się myślało, będąc chłopcem. Mark Driscoll powiedział kiedyś o współczesnych mężczyznach, że są to chłopcy, którzy się golą. I oczywiście jako ojcowie nie jesteśmy kolejną, jedną z wielu osób w domu, tak? Kolejnym mieszkańcem w domu. Jako ojcowie posiadamy od Boga szczególny, delegowany autorytet, odpowiedzialność i ten autorytet nie wynika wcale z tego, że jesteśmy zwykle, nie z tym bywa, silniejsi od kobiet, najstarsi, najwięcej jemy, najgłośniej krzyczymy, więc ja tutaj sobie nadaję autorytet. Nasz autorytet jako ojca wynika z Bożego mandatu i to oznacza, że nie możemy mówić, ja jestem tylko prostym sługą pańskim, ja jestem tylko jednym z wielu domowników tutaj. Nie możemy myśleć, że ja jestem... Nie mam dzieci, to mogę powiedzieć. Jestem jak moja żona, tylko że z jedną częścią ciała więcej. Ja jestem po prostu taki jak wszyscy. Nie mam tutaj żadnych więcej odpowiedzialności niż na przykład mój syn czy córka. Nie możemy swojego autorytetu nadużywać, twierdząc, że tak naprawdę nikomu nie podlegamy. Tak, jeżeli chcemy naszych dzieci uczyć podległości autorytetowi, zaczynając od Boga, poprzez Kościół, poprzez pracodawcę i tak dalej, musimy nauczyć ich tego poprzez własną postawę. Ukazując, że ja też mam nad sobą autorytet Chrystusa, ale też mam nad sobą inne autorytety w świecie, który Bóg stworzył. Czyli na przykład, kiedy dyscyplinujemy nasze dzieci, to nie może być wyraz jakiejś takiej naszej frustracji, zagniewania tego, przeszkodziłeś mi w oglądaniu ulubionego meczu, wkurzyłeś mnie, wyrwałeś mnie z fotela, idę teraz wyładować swoją złość. Tak, nasze reakcje powinny być raczej wyrazem faktu, że podlegamy Chrystusowi i jesteśmy zobowiązani wychowywać nasze dzieci ze względu na miłość do Chrystusa. I teraz kończąc powoli, tak jak mówiłem, podkreślanie roli, wyjątkowej roli mamy, czy szczególnie ojca dzisiaj, mówienie o powołaniu, które wynika z tej roli, z powołaniu, które wynika z tego, że jesteśmy tatusiami, mamusiami, powołaniu odmiennym pod wieloma względami, tak, mamy jeden cel, ale mamy różne zadania w realizacji tego celu. Oczywiście będzie wywoływało wielki lament środowisk feministycznych, czy dążących do znoszenia odmienności ról, które wynikają z odmienności płci. Tak? Bądźmy na to przygotowani, ale nie zniechęcajmy się. Tak? Musimy być świadomi, że żyjemy w świecie burzenia granic, tam gdzie te granice jednak powinny być, dlatego że są postawione przez dobrego Boga. I to widać właśnie szczególnie, te burzenie granic widać szczególnie właśnie w politycznych, różnych ideologicznych aktywnościach, zacieranie różnic między kobietą a mężczyzną w małżeństwie, zacieranie różnicy między bogatym a biednym, pracowitym a leniwym, moralnym, niemoralnym, wszystko w imię równości szans, unifikacji, takiej postmodernistycznej relatywizacji, kulturowej rewolucji, coraz częściej się o tym mówi, tak? Jedna z feministek oburzona, że jako mężczyźni kobiety, na stwierdzenie, tak? Usłyszała stwierdzenie, że jesteśmy powołani do różnych zadań, do różnych funkcji. Jedna z feministek oburzona na to stwierdzenie napisała tutaj cytat: mężczyzna i kobieta są razem w łóżku. Nagle słyszą dźwięk wydobywający się zza domu. I autorka zadaje pytanie, dlaczego, tak z wyraźną irytacją, dlaczego akurat ta osoba z penisem musi wstać i sprawdzić, co akurat się stało, co spowodowało pan. Dlaczego akurat on? Przecież żyjemy w świecie równości, w świecie unifikacji. I odpowiadamy, wiecie, dlaczego on? Dlatego, że Bóg stworzył Adama, żeby pracował w ogrodzie i chronił swoją rodzinę, swoją żonę, swoje dzieci. I kiedy mężczyzna, kiedy ojciec chroni kobietę i dzieci, dba o bezpieczeństwo, dba o utrzymanie rodziny, to nie robi czegoś, co naznaczyła go, czym naznaczyła go tradycyjna kultura. Robi coś, co leży w jego naturze, danej mu od Boga. A kiedy mężczyzna ucieka od tych odpowiedzialności, no tak, masz rację, dlaczego on ma iść? Dlaczego? Kiedy uciekamy od tych odpowiedzialności, no to uciekamy od właściwie w przypadku mężczyzn, uciekamy od męskości, która należy do naszej tożsamości danej od Boga. Biblia nauczy, że Bóg stworzył nas mężczyznę i kobietę, czyli istoty różne, odrębne, oddzielone względem siebie, ale dopełniające się nawzajem, równe. Bóg stworzył każdą rzecz i każde stworzenie w świecie do pewnych celów, do pewnych zadań. I teraz mężczyźni, ojcowie, są powołani do noszenia ciężarów, duchowej, fizycznej ochrony swoich domowników, pracy poza domem, ale nie dlatego, że mają szersze barki zwykle, nie zawsze tak jest, ale czasami, nie dlatego, że mają szersze barki, grubsze ramiona, jest odwrotnie. Zwykle Bóg obdarował mężczyzn szerszymi barkami, grubszymi ramionami, ponieważ stworzył ich do tego, żeby nie nosili te ciężary. Bóg wyposażył mężczyzn siłą, czy innego rodzaju siłą niż kobiet, dlatego, że w ten sposób oznajmił nam, to jest wasze powołanie. Postępujcie zgodnie z nim. Czyli jeżeli chcemy być dobrymi ojcami, musimy poddać się rzeczywistości stworzonej przez Boga. Tak, nie możemy go poprawiać. Musimy umieć rozpoznać, że jesteśmy powołani do ról, które nakreślił nam, namalował nam Bóg, ale też dał przykład, w jaki sposób mamy te role wypełniać. Czyli mówimy feministkom, że nasze ciała, albo inaczej, mówimy feministkom, nie, że nasze ciała determinują nasze powołanie, tylko że nasze ciała raczej wyrażają powołanie, które Bóg nam dał, które na nas nałożył. I teraz, może to nas przeraża, może myślimy, jestem ojcem już kilkanaście lat, wzrastałem może w domu też bez ojca, albo z ojcem, który może był tylko fizycznie obecny. Tak naprawdę nie miałem żadnego modelu, dobrego wzorca ojcostwa w moim domu i właściwie ty wymagasz ode mnie, czy Bóg wymaga ode mnie, żebym ja był dobrym ojcem dla moich dzieci. I teraz, jeżeli w taki sposób myślimy, no to dwie dobre wiadomości mam. Po pierwsze, rozumiemy, że uczymy się przez naśladowanie. I po drugie, nie jest za późno. Tak? Dlatego, że Bóg wciąż się uczy. Co to znaczy być ojcem? Wciąż jestem świadomy wielu błędów, które popełniałem. Dzisiaj może wiele rzeczy inaczej bym zrobił. Ale pociechą jest to, nie jest za późno. Dlatego, że Bóg zabiera nas z miejsca, w którym jesteśmy, a nie w którym powinniśmy być. I to jest dobra nowina, dobra wieść dla każdego z nas. Tak, jeżeli w dzieciństwie na przykład byliśmy pozbawieni przykładu chrześcijańskiego rodzicielstwa, to możemy przyznać, tak? No to jest strata. Ale pamiętajmy, że Bóg stworzył ten świat w taki sposób, że to, co straciliśmy kiedyś w przeszłości, możemy odkryć na nowo, chociaż poznając naszego dobrego Ojca w niebie. Tak, nie jesteśmy pierwszym pokoleniem ojców w historii, prawdopodobnie nie będziemy ostatni. I dobra nowina, czy Ewangelia, jest dobrą nowiną też również dla ojców i mam. Jest dobrą nowiną o odnowie ojcostwa czy rodzicielstwa. Tak, Nowy Testament łączy na przykład służbę Jana Chrzciciela. Pamiętacie ten werset z Malachiasza? O przyjściu Jana Chrzciciela. Nowy Testament łączy przyjście Jana Chrzciciela z odnowieniem relacji ojca z synem, możemy iść dalej, matki z córką i tak dalej. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, który przyjdzie, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synom ku ich ojcom, abym gdy przyjdę, nie obłożył świat ziemi klątwą. Tak, Ewangelia mówi, że Bóg znosi sierostwo, że Bóg adoptuje nas do swojej rodziny i uczy. Co to znaczy być dobrym ojcem dla naszych dzieci? Dobrą matką dla naszych dzieci? Mówi, chcę Cię uczynić moim obrazem tu na ziemi dla Twoich dzieci. Czyli z jednej strony uczymy się patrząc, naśladując, ale zauważmy też, że kiedy Paweł na przykład pisze do Koryntian, to mówi, że posłałem do Was Tymoteusza, który przypomni Wam moje postępowanie. Tak? Czyli uczymy się przez to, co widzimy, ale uczymy się też przez to, co czytamy. Uczymy się przez naśladowanie, ale też przez słuchanie o czynach Bożych ojców, Bożych mężów, Bożych matek. Tak księga Dziejów Apostolskich na przykład. To jest nie tylko opis rozwoju Kościoła, życia pierwszych chrześcijan, pierwszych napięć, to jest też opis życia konkretnych ludzi, którzy powinni być dla nas wzorem do naśladowania. I tu mam na myśli Piotra, Jana, Szczepana, Filipa, apostoła Pawła. Tak Bóg przypomina nam życie Pawła i robi to poprzez spisane słowo. I tutaj zastosowanie dla nas jest takie. Nie tylko obserwujmy, nie tylko naśladujmy, ale też czytajmy. Na przykład dobre książki na temat ojcostwa. Rozmawiajcie z dziećmi na temat tego, co to znaczy być dobrym mężem w przyszłości, dobrym ojcem. Czytajcie biografie wielkich też ojców, czy mężów Bożych. Czytajcie biografie ojców Kościoła, ojców misji, ojców założycieli kraju, ojców, którzy byli przywódcami w różnych sferach biznesowych i tak dalej. Także módlmy się też o reformację ojcostwa w naszym kraju i zachęcam oczywiście, żebyśmy zaczęli od siebie. Także na drugim wykładzie powiem trochę więcej na temat tego, co to znaczy naśladować ojca w naszej codzienności, w naszych rodzinach. Na razie tyle. Nie wiem, czy jakąś przerwę.
Tak, może 7, 7 minuty? 7 minut.